Czy ROI, czyli zwrot z inwestycji, to klucz do zarządzania marketingiem na podstawie efektów? A może marketing jest niewolnikiem ROI? Jak i kiedy wykazywać marketing ROI? Jak zareagować, gdy usłyszysz, budżet się znajdzie, gdy zobaczę, że to działa? Ja nazywam się Igor Bielobradek i o tym wszystkim opowiem w dzisiejszym odcinku Rozmów B2B. Zapraszam. Gdybym usłyszał od szefa sprzedaży, to sprzedaż przynosi pieniądze, a marketing jest tylko kosztem, odpowiedziałbym, pieniądze przynoszą klienci, a sprzedaż to koszt, który należy optymalizować jak każdy inny. Gdybym usłyszał od przełożonego, twoja pensja jest kosztem dla firmy, odpowiedziałbym, twoja również, tyle że większym. A co odpowiedzieć przełożonemu podczas dyskusji o budżecie marketingowym, gdy zadaje pytanie, no dobrze, a jaki będzie zwrot z tej inwestycji? Pytania o marketing ROI zwykle pojawiają się podczas rozmów o budżecie marketingowym, w tym także o wynagrodzeniu samych marketerów. To nie są łatwe rozmowy, a bywa, że zaczynają się od pytania, a jaki będzie zwrot z tej inwestycji? Albo nawet zanim porozmawiamy o pieniądzach, udowodnij, że to działa. Marketerzy dodatkowo wbijani są w poczucie winy z formułowaniem, że marketing to przecież tylko koszt, a oni przychodzą z prezentacją, a powinni przecież przychodzić na rozmowę z Excelem, za pomocą którego jasno wykażą stopę zwrotu z wydawanych przez nich pieniędzy. Szczerze, to sam często w tym poczuciu winy byłem i przez wiele lat byłem głęboko przekonany, że to ja jestem wszystkiemu winien, bo przecież wszystkie funkcje w firmie potrafią ROI wykazać i dyskutować o pieniądzach, więc w takim razie to ja mam jakieś ewidentne braki w tym zakresie. Jak zatem sensownie i szczerze rozmawiać z zarządem o inwestycji w marketing i jak sensownie i szczerze rozmawiać o zwrocie z tej inwestycji? Mam nadzieję, że znajdziesz w tym odcinku podcastu odpowiedzi na te pytania, a przynajmniej podpowiedzi, ale zanim do tych konkluzji dojdziemy, musimy zacząć od rozmowy, co to jest właściwie te ROI i w jaki sposób zwrot możemy oszacować. Zacznijmy od tego, czy w ogóle w biznesie zdarzają się takie sytuacje, kiedy można wyliczyć zwrot z inwestycji jeszcze przed samą inwestycją. No oczywiście są. Przykładem mogą być na przykład inwestycja w usprawnienie maszyny na linii produkcyjnej albo na przykład w panele fotowoltaiczne. Jak obliczyć ROI inwestycji w maszyny? No musimy oczywiście wziąć pod uwagę całkowity jej zakup. Musimy założyć, czyli przewidzieć przyszłość, ile więcej czy też ile taniej będzie ona produkowała. Porównać to z naszym scenariuszem bazowym, czyli obecnymi maszynami. No i jesteśmy w stanie co do zasady powiedzieć, za ile miesięcy czy też lat nastąpi ten zwrot. Jak obliczyć ROI inwestycji w panele fotowoltaiczne? No również według bardzo podobnego schematu. Musimy wziąć pod uwagę całkowity wydatek związany z zakupem i instalacją paneli, przewidzieć średnią ilość produkowanej energii w roku, przewidzieć ilość energii, jaką będziemy mogli zużyć bezpośrednio, a jaką będziemy mogli odsprzedać, a to wszystko przewidując ilość zużywanej energii oraz ceny energii, należy porównać ze scenariuszem bazowym, czyli ile zapłacimy za energię, nie instalując tych paneli. Jesteśmy więc co do zasady w stanie przewidzieć, oczywiście przy pewnych założeniach dotyczących przyszłości, za ile miesięcy czy też lat nastąpi zwrot z tej inwestycji. Co łączy obie te sytuacje? No to, że liczba czynników, od których sukces inwestycji zależy, jest stosunkowo niewielka, łatwa do prognozowania i w dodatku łatwa do zmierzenia. A czy istnieją sytuacje w biznesie, gdy oszacowanie zwrotu z inwestycji przed samą inwestycją jest niemożliwe i jest co najwyżej wróżeniem z fusów? No oczywiście są i takie. Na przykład inwestycja giełdowa, czyli zakup akcji, albo inwestycja w produkcję filmu. Co łączy obie sytuacje? Liczba czynników, od których zależy sukces, jest gigantyczna i w dodatku trudna do zmierzenia i właściwie niemożliwa do prognozowania. Więc są to po prostu inwestycje ryzykowne o trudnym do przewidzenia zwrocie. Anegdotyczną ilustracją tego faktu jest produkcja słynnego filmu Titanic. Otóż sami jego twórcy od pewnego momentu spodziewali się spektakularnej klapy. Pierwotny budżet, który wynosił 110 milionów dolarów, został przekroczony ponad dwukrotnie, a więc film musiałby przynieść około 300 milionów dolarów zwrotu, co w latach 90. było oszałamiającą kwotą. Zdjęcia przedłużały się o miesiące, bo co i rusz zdarzały się jakieś niespodziewane trudności, na przykład ktoś zatruł na planie jedzenie i 50 osób wylądowało w szpitalu. Główni aktorzy w momencie kręcenia nie byli jeszcze popularnymi gwiazdami, a poprzedni film Jamesa Camerona był klapą. Jak zresztą wspominał sam Cameron, w trakcie realizacji projektu on sam doszedł do wniosku, że pomysł na scenariusz jest po prostu idiotyczny i film nie ma szans na utrzymanie widzów w napięciu, no bo w końcu wszyscy wiedzieli, że Titanic zatonął. Tymczasem, wbrew oczekiwaniu wszystkich, Titanic okazał się jednym z najbardziej kasowych filmów w historii kinematografii, a przychody z jego dystrybucji liczone są w miliardach dolarów. A co z inwestycjami w marketing B2B? Do której z tych typów twoim zdaniem należą? Prostych i zależących od niewielkiej liczby czynników? Czy może skomplikowanych i zależnej od bardzo wielu czynników, w dodatku trudno mierzalnych i nieprzewidywalnych? Marketing, a szczególnie marketing B2B, polega na komunikacji do wielu odbiorców w grupie kupującej, która ta komunikacja trwa przez cały okres zakupu, a bywa, że zaczyna się jeszcze wcześniej. No i odbiorcami tej komunikacji jest cała grupa osób, które ma wpływ na ten zakup, czyli tak zwany komitet zakupowy. Jest ona wielokanałowa, przebiega w mediach własnych oraz w mediach cudzych. Czy w tej sytuacji można się pokusić o precyzyjne przewidzenie zwrotu z inwestycji, tak jak przy inwestycji w fotowoltaikę? No mam nadzieję, że jest to pytanie retoryczne. Ale niektórzy z was być może mogą pomyśleć, ależ zaraz Igorze, przecież po to się robi różnego rodzaju eksperymenty w marketingu, na przykład testy AB, aby przetestować pewną hipotezę. Jeżeli się ona potwierdzi w małej skali, no to dopiero można uruchomić działanie przy pełnym budżecie. Tak, faktycznie istnieje taka metoda szacowania efektywności przyszłych działań marketingowych i stosuje się ją zazwyczaj do oceny efektywności poszczególnych jej elementów, takich na przykład jak różne wersje e-maila, strony www, landing page'a. Niektóre systemy marketing automation mają wręcz wbudowane funkcje do testów AB, która przeprowadza taki test automatycznie i na jego podstawie używa tej efektywniejszej wersji. Swego rodzaju testem AB jest na przykład też badanie fokusowe przed uruchomieniem kampanii reklamowej, no tak, aby wybrać tą lepszą wersję reklamy. Albo na przykład, trzymając się przykładów z przemysłu filmowego, pilot serialu też jest takim testem. Testem AB można więc przetestować pewne działania marketingowe na małej grupie odbiorców, a potem ekstrapolować tego wynik, zanim jeszcze wydamy cały zaplanowany budżet. Czy zatem jest to święty graal szacowania ROI przed inwestycją? Wystarczy tylko wewnętrznie przetestować i na podstawie tego wewnętrznego benchmarku mamy odpowiedź? Testy AB są niewątpliwie użytecznym narzędziem do optymalizacji poszczególnych wyizolowanych elementów, z których składa się cała kampania, no ale niestety nie wszystko da się przetestować w małej skali. Na przykład inwestycja w CRM albo w system marketing automation. No nie da się przetestować kawałeczka systemu, żeby zobaczyć, jaki będzie efekt całości. Podobnie zresztą jak z inwestycją w produkcję filmu kinowego. Kolejny powód, który wyklucza testy AB, to skala czasu potrzebna do osiągnięcia pozytywnego zwrotu z inwestycji. Przecież fakt, że ktoś zobaczy twoją reklamę albo weźmie udział w webinarze, nie oznacza, że natychmiast kupi. I to nie dlatego, że reklama jest słaba albo webinar jest do niczego, tylko że marketing, a szczególnie B2B, działa z pewnym opóźnieniem. W B2B to opóźnienie jest szczególnie duże, choćby dlatego, że w decyzję o zakupie jest zaangażowanych wiele osób, znów odwołuje się do pojęcia komitetu zakupowego, a wymiana informacji pomiędzy tymi osobami i osiągnięcie przez nich konsensusu po prostu trwa. Dodatkowo istnieją takie taktyki marketingowe, które z założenia są bardzo długofalowe. No chyba najbardziej ekstremalnym przykładem jest content marketing. Po pierwsze trwają przygotowania, znalezienie niszy informacyjnej, wypracowanie cyklu tworzenia treści. Po drugie trwa też przyciągnięcie audytorium, czyli odbiorców, którzy będą subskrybować i regularnie konsumować przygotowane przez nas treści. I to zazwyczaj trwa od 12 do 24 miesięcy, a nawet i dłużej. Dlatego testy AB, które porównują natychmiastowy efekt, w takich sytuacjach zupełnie nie mają zastosowania. Skoro testy AB, taki nasz wewnętrzny benchmark, mają swoje ograniczenia w szacowaniu marketing ROI, no to może zewnętrzny benchmark będzie lepszym narzędziem w tym zakresie. Skoro nasi konkurenci inwestują w reklamę na Facebooku, no znaczy się, że przynosi im efekt, no to w takim razie w naszym przypadku też powinno to zadziałać. Skoro wszyscy robią webinary, no to musi być dobry pomysł. Skoro według Salesforce'a, który opublikował wyniki badań benchmarkingowych pokazujących zwrot z inwestycji w CRM, no to podobny zwrot prawdopodobnie osiągniemy u nas. Innymi słowy, dlaczego decydując o inwestycjach marketingowych nie kierować się tym, co robią inni? Niech kto inny poniesie ryzyko porażki, a my kopiujmy tylko te najlepsze praktyki. Nie można temu argumentowi odmówić pewnej logiki. Ale też nie możemy zapominać, że przecież każda firma jest inna, każda działa w innych warunkach. Dlatego moim zdaniem benchmark jest jak najbardziej dobrą wskazówką diagnostyczną, ale raczej nie metodą podejmowania kierunkowych decyzji. Ona jest dobra w przypadku, jeżeli nasze reklamy na Facebooku osiągają wielokrotnie niższy CTR niż benchmark rynkowy, no to wtedy to jest dobra wskazówka, by przyjrzeć się, z czego to wynika. Jeżeli nasze wdrożenie CRM-u nie przyniosło zakładanych efektów, no to znowu być może benchmark jest wskazówką, by zastanowić się dlaczego. Natomiast ślepe kierowanie się tym, co robi rynek albo konkurencja, no jest niczym puenta aforyzmu Waldemara Łysiaka: miliony much nie mogą się mylić. A z kopiowaniem rynku jest jeszcze jeden strategiczny problem. Jest to w gruncie rzeczy droga do komodyzacji. Skoro w obszarze marketingu będziemy podążać wyłącznie za rynkiem i wyłącznie kopiować to, co zrobili inni, no to w gruncie rzeczy pozbawiamy się szansy na odróżnienie się od naszych konkurentów i na osiągnięcie nad nimi jakiejkolwiek przewagi. Reasumując, szacowanie zwrotu z inwestycji jest możliwe przed samą inwestycją, tylko w bardzo szczególnych przypadkach, kiedy zwrot z inwestycji zależy od prostych i łatwych do prognozowania czynników. No i niestety marketing B2B tym szczególnym przypadkiem nie jest. A więc skoro ustaliliśmy, że próba wyznaczenia marketing ROI przed inwestycją może być trudna lub wręcz niemożliwa, no to zastanówmy się, jak wyliczyć marketing ROI przynajmniej po tej inwestycji. Zacznijmy od najprostszej możliwej sytuacji. Cały nasz marketing zredukujmy do jednej pojedynczej interakcji z klientem. Na przykład do kliknięcia w reklamę na LinkedIn. I w dodatku załóżmy, że mamy pełną wiedzę na to, kto i kiedy w tą reklamę kliknął. No wówczas z punktu widzenia wyliczenia ROI sprawa jest naprawdę prosta. Albowiem wszyscy, którzy kliknęli w reklamę oraz zostali naszymi klientami, no to oczywiście zrobili to z powodu tej reklamy, no bo przecież zakładamy, że żadnej innej interakcji z naszą firmą nie było i przed tym kliknięciem kupujący nawet nie wiedzieli o jej istnieniu. A wtedy wyliczenie ROI polega na zestawieniu kosztów tej reklamy oraz sprzedaży do klientów, którzy w nią kliknęli. No to jest proste. Faktycznie wygląda to na trywialne, tyle tylko, że taka sytuacja właściwie nie występuje w praktyce, a już szczególnie w praktyce marketingu B2B. Jak dokładnie wygląda proces zakupu B2B i jak go rozszyfrować, to pewnie jest temat na osobny odcinek podcastu, ale mam nadzieję, że nie powiem nic kontrowersyjnego, jeśli stwierdzę, że jest on długi, polega na poszukiwaniu koncepcji rozwiązania, potem wyborze odpowiedniej koncepcji, potem wyborze najlepszego dostawcy w ramach wybranej koncepcji, a w to wszystko jest zaangażowanych wiele osób tworzących, jak już wcześniej mówiłem, mniej czy bardziej formalny komitet zakupowy. Zmierzam do tego, że zanim dojdzie do zakupu naszego rozwiązania, bardzo prawdopodobne jest, że tych interakcji z naszą marką będzie naprawdę dużo, bo interakcje marketingowe mogą dotyczyć wielu osób z owego komitetu zakupowego, a także angażować różne osoby i kanały komunikacji po naszej stronie. Mogą się wydarzyć na przestrzeni długiego odcinka czasu i rozpocząć się zanim nawet dana osoba zidentyfikuje potrzebę zakupową lub w ogóle jest w sytuacji, gdy ma jakikolwiek wpływ na zakup. No i pytanie, które ciśnie się na usta, to o atrybucję. Które z dziesiątek, a może setek interakcji ma to decydujące znaczenie dla wyznaczenia naszego marketing ROI? To pierwsze, bo bez niego nic nie wydarzyło się, co było później? A może ostatnie, bo ono poprzedzało sprzedaż i było tym decydującym? A może wszystkie były tak samo ważne i konsekwentnie przybliżały klienta do decyzji o zakupie? No konia z rzędem temu, kto odpowie na te wszystkie pytania w kontekście każdej faktury, którą wystawia Twoja firma. A nie chcę Cię martwić, bo obawiam się, że jest jeszcze trudniej. O przytłaczającej większości punktów styku z marką nigdy nie będziesz miał precyzyjnej wiedzy, tak aby móc je zmapować i przyporządkować do każdego klienta. I nie pomoże Ci w tym nawet najlepszy system marketing automation, ani najbardziej zaawansowana analityka. A to z tej prostej przyczyny, że duża część tych interakcji jest anonimowa lub w ogóle odbywa się w niemierzalnym środowisku analogowym. Załóżmy, że ktoś przesłuchał Twojego podcastu, a potem wpisał nazwę firmy w Google. Podcast jest przecież anonimowym źródłem komunikacji, więc co będzie źródłem atrybucji? SEO? A jak odnotować w systemie Marketing Automation fakt, że ktoś ów podcast Twojemu klientowi polecił? O takich taktykach jak PR czy sponsoring w ogóle nie będę nawet wspominał. No to skoro nie można wszystkiego zmierzyć i nie da się mieć wiedzy o wszystkich interakcjach z marką, no to może po prostu wystarczy zapytać klienta, dlaczego kupił. I to jest świetny pomysł. Generalnie rozmowy z klientami to jest świetny pomysł i jak najbardziej powinieneś im zadawać takie pytania jak: dlaczego zdecydowali się na zakup? Co ich do tego pchnęło? Jakich informacji potrzebowali? Gdzie ich szukali? Jakie inne rozwiązania brali pod uwagę? Co było tym kluczowym elementem naszej oferty, co ich przekonało do zakupu? To są genialne pytania, żeby zrozumieć proces zakupu naszych klientów. Zresztą warto je też zadawać także do tych niedoszłych klientów. I to jest być może jeden z najcenniejszych procesów, które możesz zaimplementować w marketingu swojej firmy. Dlatego też ze wszechmiar. Prowadź regularne rozmowy i wywiady z klientami, by zrozumieć, dlaczego kupili lub dlaczego nie kupili. Niemniej z punktu widzenia oceny marketing ROI, no ma to wciąż swoje spore ograniczenia. Po pierwsze, interakcja i budowanie zaufania do marki, a więc skuteczne oddziaływanie marketingu, może zacząć się jeszcze na długo przed rozpoczęciem samego procesu zakupu. No nie trudno sobie wyobrazić sytuację, że Twój przyszły klient śledzi Twojego eksperta lub markę i jest subskrybentem treści content marketingowych, edukacyjnych, podcastu na przykład. To może trwać miesiącami, a nawet i latami. Ten czas może być tak długi, że sami klienci zapytani będą mieli problem ze wskazaniem, co było tym elementem, który doprowadził ich do decyzji o zakupie. A zapytani bezpośrednio najprawdopodobniej po prostu wskażą ostatnią interakcję, którą pamiętają. Dlaczego pan u nas kupił? No, bo widziałem państwa rozwiązanie na konferencji. Ale gdyby tak zapytać o ten cały łańcuszek interakcji, który doprowadził do tego, że ów klient się na tej konferencji znalazł, no to pewnie nie otrzymalibyśmy jasnej odpowiedzi. Po drugie, pamiętajmy, że mamy po stronie kupujących ten komitet zakupowy, czyli całą grupę osób zaangażowanych w decyzję o zakupie lub w ocenę decyzji o zakupie. No i teraz zadając pytanie, dlaczego doszło do zakupu osobno każdej z tych osób, najprawdopodobniej usłyszymy różne odpowiedzi. No bo co innego usłyszymy pytając lidera procesu zakupowego, na przykład szefa marketingu, który zidentyfikował potrzebę wdrożenia systemu Marketing Automation. On będzie wskazywał na treści skierowane do niego, uwypuklające korzyści z jego punktu widzenia. A co innego usłyszymy od osoby formalnie decyzyjnej, która pewnie raz, że działała na podstawie rekomendacji szefa marketingu, ale też pewnie miała styczność z zupełnie innymi materiałami. A jeszcze co innego odpowie nam prawnik, który akceptował zakup albo nie blokował zakupu z punktu widzenia spełnienia wymogów RODO, na przykład przez system. Więc raz jeszcze, pytanie klientów, dlaczego kupili, jest świetnym pomysłem, ale trudno na tej podstawie będzie precyzyjnie zmierzyć marketing ROI. Czyli że co, nie da się wyliczyć tego marketing ROI? Jeśli przez precyzyjne wyliczenie masz na myśli dokładne wykazanie, która interakcja i w jakim stopniu przełożyła się na końcowy wynik finansowy, no to moim zdaniem w większości przypadków udzielenie tak precyzyjnej odpowiedzi nie będzie możliwe. I to nawet po inwestycji. Tych zmiennych jest po pierwsze za dużo, a po drugie nigdy nie będziesz miał 100% informacji na ich temat. Natomiast to, co możesz zrobić, to wyliczyć korelację pomiędzy interakcjami marketingowymi, a przynajmniej niektórymi z nich, a wynikiem finansowym. Wytłumaczmy to na przykładzie. Załóżmy, że chcę ocenić korelację pomiędzy sprzedażą a swoim programem content marketingowym. Innymi słowy, czy fakt, że buduję audytorium wiernych subskrybentów, ma swoje odbicie w sprzedaży. Jak to zrobić? No dzielę listę klientów na dwie grupy. Pierwsza to ci klienci, których pracownicy są odbiorcami content marketingu. Druga grupa to ci klienci, którzy kupują, ale których pracownicy nie są subskrybentami tych treści. No i próbuję znaleźć odpowiedź, jak sprzedaż do tych dwóch grup się różni. Oczywiście trzeba pamiętać, że korelacja to nie jest związek przyczynowo-skutkowy. No i mogę co najwyżej powiedzieć, że tak się dziwnie złożyło, że akurat te firmy, których pracownicy konsumują content marketing, kupują więcej. Inny przykład. Załóżmy, że chcesz ocenić, czy udział w targach to dobry pomysł. No i znów dzielisz listę klientów na dwie grupy. Pierwsza to klienci, których pracownicy byli uczestnikami targów i być może na przykład rozmawiali z naszymi pracownikami. Druga grupa to ci klienci, którzy kupili pomimo nieobecności na targach. No i znów zadajemy pytanie, jak różni się sprzedaż do tych dwóch grup? Przy liczeniu takich korelacji nieco sprawę komplikuje fakt, że w B2B te wszystkie interakcje zachodzą między ludźmi, no ale przecież faktury wystawiamy firmom, w których pracują. Ten dualizm może przysporzyć trochę kłopotów, ale akurat jest on w sumie dość prosty do rozwiązania za pomocą tzw. danych podstawowych, czyli Account Master Data. I danym podstawowym poświęciłem jeden z poprzednich odcinków podcastu, więc jeśli go nie słuchałeś, zapraszam. Niemniej ustalenie korelacji pomiędzy działaniem marketingowym a dokonaniem zakupu jest więc jakąś metodą szacowania ROI post factum. Choć znów, podkreślam, nie jest to związek przyczynowo-skutkowy. Ale pomijając na chwilę te rozważania, jak marketing ROI wykazać, to moim zdaniem marketing ROI nie powinno być kluczowym argumentem w podejmowaniu decyzji o inwestycji w marketing. Tak, nie przesłyszałeś się, jeszcze raz powtórzę. Moim zdaniem marketing ROI nie jest kluczowym argumentem w podejmowaniu decyzji o inwestycjach w marketing. I mam dwa powody, żeby tak uważać. Pierwszy powód jest taki, że jak mam nadzieję przekonująco wykazałem, marketing ROI jest miarą, którą można zastosować wyłącznie do kwantyfikowania przeszłości tego, co już się stało i mniej lub bardziej precyzyjnie szacować zwrot z tej inwestycji, która już się zakończyła. Więc to trochę tak, jakbyś chciał prowadzić samochód, patrząc wyłącznie w tylne lusterko. Po drugie, nawet gdybyśmy mieli szklaną kulę, z której magicznie można by odczytać ROI każdej inwestycji w marketing, i to zanim jeszcze podejmie się o niej decyzję, również wówczas podejmowanie decyzji o kierunkowych, strategicznych inwestycjach w marketing wyłącznie na podstawie marketing ROI, moim zdaniem byłoby błędem. Moim zdaniem nie można zredukować decyzji o inwestycji w marketing do prostego wskaźnika, a ile to przyniesie pieniędzy. Być może znowu brzmi to na pierwszy rzut ucha jak herezja, no ale zastanówmy się wspólnie. Strategia, o czym mówiłem w jednym z poprzednich odcinków, polega na skupieniu zasobów na pewnym obszarze, tak aby zyskać przewagę konkurencyjną. Kaskadując to w dół na poziom marketingu, właściwie zawsze oznacza to świadome koncentrowanie się na określonym segmencie rynku. Dlaczego tak jest? Wynika to z faktu, że każda oferta ma swoje wady i zalety. Nie ma produktów, które są tak samo dobre dla każdego klienta, bo niemal zawsze jest to kompromis pomiędzy pewnymi parametrami, założeniami, kosztami. Dlatego nasze rozwiązania pasują do pewnego segmentu klientów wręcz idealnie, a do innych jakby nieco mniej lub nawet w ogóle nie pasują. Z tego powodu wysiłki sprzedaży i marketingu powinny się koncentrować właśnie na tej grupie idealnych klientów. Dlatego marketowanie do źle dopasowanego segmentu nie jest dobrym pomysłem. Po pierwsze, ponieważ trudniej przekonać do naszego produktu, no to wzrasta koszt marketingu i sprzedaży. A nawet jeżeli się to uda, no to rośnie prawdopodobieństwo wystąpienia problemów po sprzedaży, na przykład niezadowolonego klienta, dodatkowych kosztów obsługi, czy na przykład braku odnowienia subskrypcji, jeżeli mówimy o abonamentowym modelu biznesowym. Natomiast gdy marketujemy do tych idealnych klientów, no to nie dość, że jest łatwiej, to dodatkowo lepiej dopasowany do potrzeb klienta produkt przynosi mu większą wartość. Klient jest więc skłonniejszy za niego więcej zapłacić, czyli rośnie przestrzeń do realizacji wyższej marży. A więc moim zdaniem decydującym kryterium inwestycji w marketing powinno być to, czy ta inwestycja wpisuje się w założenia strategiczne firmy i w strategię marketingową oraz przybliża organizację do osiągnięcia określonych celów, a nie wyłącznie to, jaki jej będzie bezpośredni zwrot. Dlatego uważam, że w większości przypadków tak naprawdę u podłoża problemów z usprawiedliwieniem wydatku na marketing nie leży w braku umiejętności marketerów albo w ich jakimś mentalnym defekcie, ale po prostu w braku strategii i tej biznesowej, a i w konsekwencji tej dotyczącej marketingu i sprzedaży, do której można by się odnieść. Skoro nie potrafimy określić, na czym się skupić, kto jest idealnym klientem naszych produktów i usług, jaką wartość przynosimy klientom właśnie w tym segmencie i od czego ona zależy, no to praktycznie nie mamy żadnych sensownych kryteriów, aby dyskutować o tym, czy dane działanie będzie pchało firmę w pożądanym kierunku. Wszystko więc, co zostaje, no to zredukowanie dyskusji o inwestycji do jednego pytania. No dobra, a ile to przyniesie? Czyli jaki będzie marketing ROI? Nie sposób też, mówiąc o szacowaniu zwrotu z inwestycji w marketing, nie opowiedzieć o opóźnieniu, z jakim działania marketingowe przekładają się na sprzedaż. I nie wynika to z tego, że marketing słabo oddziaływuje, albo że nie udaje nam się dotrzeć do odpowiednich odbiorców. Nie. Możesz robić wszystko perfekcyjnie, a mimo to efekt sprzedażowy może się pojawić po wielu, wielu miesiącach, a nawet latach. Dlaczego? Wynika to z faktu, że tylko niewielka grupa potencjalnych odbiorców jest w sytuacji zakupowej, czyli aktywnie poszukuje rozwiązania problemu biznesowego. Przyjmuje się, że jest to zaledwie 5% rynku, czyli 95%, a więc miażdżąca większość, nie jest w sytuacji zakupowej, czyli mówi się, że jest out of market. To jest oczywiście pewna umowna wartość, która wynika z częstotliwości zakupów, no i oczywiście może się różnić na różnych branżach czy rynkach, ale generalnie chodzi o tego typu proporcje. Wynikać to może z różnych przyczyn. Na przykład firma znajduje się w sytuacji, w której skupia się na rozwiązaniu innego, pilniejszego problemu biznesowego, a nie tego, którego rozwiązaniem jest nasza oferta. Albo na przykład dlatego, że właśnie dokonała zakupu z tej kategorii. Jeśli na przykład sprzedajemy rozwiązania usług chmurowych, to marketing właściwie nie może zrobić nic, by przekonać szefa IT do zakupu w sytuacji, gdy on właśnie sfinalizował kontrakt z naszym konkurentem. I żeby nie wiem, jak wielkim budżetem marketingowym dysponować, nie wiem, jak przekonujące komunikaty budować, szansa na sprzedanie do tego konkretnego klienta jest właściwie bliska zeru. To zjawisko opisał dokładnie profesor John Dowes z Ehrenberg Bass Institute, link znajdziecie w notatkach. Musi więc sporo czasu minąć, aby taki klient ponownie został aktywnie poszukującym rozwiązania w tym zakresie. Jak dużo? No zróbmy najprostszą możliwą kalkulację. Załóżmy, że cykl zakupowy naszego rozwiązania trwa 1 miesiąc i w tym czasie 5% rynku jest w trybie zakupu. A więc w kolejnym miesiącu jest kolejne 5%, w kolejnym kolejne 5% i tak dalej. No więc w tym tempie musi upłynąć ponad 6 lat, aby wszyscy uczestnicy rynku znaleźli się chociaż raz w tym trybie poszukiwania naszego rozwiązania. 6 lat! No i marketerzy mogą podejść do tego dwojako. Mogą skupić się na tych 5%, które właśnie chce kupić i nie marnować budżetu na 95% rynku, które w danym momencie nie jest w procesie zakupu. I to jest między innymi obietnica tak zwanego performance marketingu. Albo oczywiście pomagać tym 5%, które są właśnie w procesie zakupu, przejść trudną drogę i pomóc komitetowi zakupowemu osiągnąć konsensus. Robi się to oczywiście przygotowując dla niego pomocne w tym zakresie treści, ale jednocześnie nie zaniedbywać pozostałych 95%. Ta część rynku co prawda akurat teraz nie kupuje, no ale kiedyś w tej sytuacji się znajdzie i warto do tego czasu zbudować znajomość naszej marki, zaufanie, a może nawet i preferencje, tak aby mieć pewność, że co najmniej znajdziemy się na krótkiej liście rozważanych dostawców. Metod, by to osiągnąć, jest mnóstwo. Są takie narzędzia jak PR, reklama wizerunkowa, sponsoring, czy szczególnie bliski mi content marketing. I w tym momencie chciałbym opowiedzieć Wam pewien przykład właśnie z moich praktyki w Deloitte, która może być dobrą ilustracją, jak długi jest to proces. Otóż udało mi się wyśledzić kiedyś w naszym systemie Marketing Automation ciekawą historię jednej z naszych subskrybentek. Otóż pani ta rozpoczęła subskrypcję informacji dotyczących podatków jako początkująca księgowa. No i trwało to latami, a pani oczywiście w międzyczasie pięła się na szczeblach kariery, aż do pozycji głównej księgowej w swojej firmie. Po czym zmieniła pracodawcę, gdzie po kolejnym awansie została dyrektorem finansowym i wkrótce ta firma została klientem doradztwa podatkowego. Cała ta historia rozgrywała się na przestrzeni niemal dekady. No i z punktu widzenia szacowania marketing ROI pojawia się ogromny problem. Jak na przestrzeni tak wielu lat zmierzyć wpływ marketingu na sprzedaż? No to jest horyzont, który wymyka się planowaniu budżetowemu. Bo jakby to miało wyglądać? Poproszę o budżet, a za dekadę zobaczymy, jak poszło? To się wymyka wręcz nawet horyzontowi technicznemu. Bo zwyczajnie gromadzenie i przechowywanie danych przez DAG długi okres to jest po prostu też wyzwanie techniczne. Na przykład dziś nie potrafiłbym już zidentyfikować kolejnego takiego przykładu, a to z tej prostej przyczyny, że około 4 lat temu nastąpiła u nas zmiana w systemach marketingowych w naszej firmie i w wyniku migracji danych szereg szczegółów zostało po prostu utraconych. Więc dysponuję tak szczegółowymi informacjami zaledwie z ostatnich 4 lat. No i może to prowadzi do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Marketerzy próbujący wykazać wartość, którą przynoszą, działając pod presją zarządu, mogą ulec pokusie, aby skupić się na działaniach wsparcia sprzedaży, czyli kierowanych do tych owych 5% rynku. No zalety są oczywiste. Dużo łatwiej tę korelację wykazać. Można się pochwalić relatywnie szybkim efektem po stronie sprzedaży. A skoro tak, jak pokazują wyniki raportowane przez samych marketerów, najlepiej działa właśnie ten rodzaj marketingu, no to po co w ogóle przeznaczać budżet na działania długoterminowe skupione na budowie marki? To jest oczywiście pułapka, bo jak pokazują wszelkie badania, to właśnie mozolnie budowana marka odpowiada za preferencje, a co najważniejsze za wysokość marży. Bardzo łatwo więc, tylko dlatego, że trudno wykazać bezpośredni związek ze sprzedażą, nie doszacować tego, co w marketingu jest najcenniejsze. Ok, przejdźmy zatem do sedna dzisiejszej rozmowy. Skoro marketing ROI jest niemal niemożliwe do wyznaczenia przed inwestycją, skoro wyznaczenie marketing ROI nawet po inwestycji jest trudne, skoro efekt marketingu, rozumiany jako wpływ na sprzedaż, może zmaterializować się dopiero po latach, to jak rozmawiać o inwestycji w marketing oraz o zwrocie z tej inwestycji? Jak odpowiadać na pytania o marketing ROI? Myślę, że ta rozmowa powinna wyglądać nieco inaczej w przypadku marketingu nastawionego na bezpośrednie wsparcie sprzedaży, a nieco inaczej w przypadku marketingu skupionego na długofalowym budowaniu marki. Dlaczego? No głównie z powodu dramatycznie innego horyzontu inwestycyjnego. Jeśli chodzi o inwestycje w marketing wsparcia sprzedaży, to dyskusję tę stosunkowo łatwo poprowadzić według dość przejrzystej struktury. Wszystko oczywiście zaczyna się od strategii sprzedaży oraz segmentów, idealnie jednego segmentu rynku, na którym chcemy się skupić, a następnie opieramy się o typowy framework marketingu B2B. Krok pierwszy – potrzeby informacyjne. W tym kroku za pomocą badań, wywiadów z klientami ustalamy potrzeby informacyjne osób zaangażowanych w zakup, czyli tzw. komitet zakupowy, na poszczególnych etapach procesu zakupu. Możemy to wykorzystać odpowiednią metodykę, np. nisza informacyjna, jobs to be done, they ask you answer, buyer persona i wiele innych. Krok drugi, treści. Skoro już wiemy, jakich informacji poszukują poszczególne osoby na kolejnych etapach procesu zakupowego, no to przygotowujemy i publikujemy te treści. Musimy oczywiście naszych odbiorców tymi treściami zainteresować. Tutaj będą odpowiednie narzędzia takie jak inbound, outbound, reklama, social selling, PR i wiele innych. Czyli jakiś rodzaj promocji w tym kroku się zawiera. Krok trzeci, konwersja. Przy pomocy marketing automation musimy doprowadzić do pozyskania danych osobowych, np. w wyniku subskrypcji, rejestracji, wypełnienia formularza, tak, aby móc zidentyfikować konkretną osobę oraz pozyskać niezbędne informacje na jej temat. To nic innego jak generowanie leadów. Krok czwarty, kwalifikacja. Zgodnie z ustalonym z działem sprzedaży modelem scoringowym, na podstawie informacji, które mamy o leadzie, np. demografia osoby, demografia firmy, informacje o problemie biznesowym, którego rozwiązania dana osoba poszukuje, identyfikujemy leady gotowe do przekazania do działu zakupu. Te leady czasem nazywa się Sales Qualified Leads. Krok piąty, przekazanie. Wraz z pełną informacją na temat leada, czyli cała historia interakcji i komunikacji marketingowej, źródła ruchu, zadawane pytania, tworzymy leada sprzedażowego w systemie CRM, przypisując go do odpowiedniego sprzedawcy, do odpowiedniego accounta. Tutaj znów pomogą Ci dane podstawowe, oraz łączymy z odpowiednim budżetem czy z kampanią reklamową, z którego ten lead pochodzi. I wreszcie krok szósty, atrybucja, czyli wyznaczenie korelacji. I w tym kroku porównujemy faktury wystawione firmom, które były powiązane z wygenerowanymi leadami w poprzednim kroku I na tej podstawie możemy starać się wykazać, że jakaś część sprzedaży była skorelowana z działaniami marketingowymi, które były w stosunku do nich prowadzone. I w ten sposób mamy naszą korelację pomiędzy marketingiem a sprzedażą. Brzmi to prosto w teorii, ale niestety w praktyce wiąże się z problemami. Powszechnym problemem jest konflikt na linii marketing-sprzedaż o przepisanie źródło sprzedaży. No jeżeli sprzedawca jest wynagradzany w systemie prowizyjnym, a to jest dominujący model na polskim rynku, to nie ma się co dziwić, że sprzedawca zrobi wszystko, by udowodnić, że to on, a nie marketing, jest źródłem sprzedaży, no bo od tego zależy bezpośrednio jego pensja. A ponieważ znajduje się on na końcu łańcucha kontaktów z danym klientem, no to najłatwiej właśnie jemu powiedzieć: to ja sprzedałem. Jakimś wyjściem z tej sytuacji jest próba porównania danych na wcześniejszych etapach, zanim jeszcze lead został przekazany. Problemem jest to, o czym mówiliśmy wcześniej, że wykazanie tej korelacji będzie możliwe post factum, a nie przed inwestycją, a więc dopiero po jakimś czasie. Jak długim? Będzie to co najmniej czas, jak długo trwa proces zakupowy rozwiązań Twojej firmy, odwołując się do badań, jak kupuje B2B w Polsce i RSM z 2023 roku. Myślę, że bezpiecznie będzie założyć, że są to miesiące, no ale jeżeli dodamy do tego jeszcze czas, który musisz poświęcić na dwa pierwsze kroki tego procesu, czyli badania oraz produkcję treści, no to w sumie mówimy, myślę, o co najmniej roku. Czyli od Twojej rozmowy o finansowaniu programu wsparcia sprzedaży upłynie co najmniej rok, zanim zmaterializuje się jego efekt w postaci sprzedaży. No i to niestety jest długo. Na tyle długo, że rozmowa ze sponsorem, który oczekuje odpowiedzi tu i teraz, prawdopodobnie nie zakończy się z sukcesem. No ale z drugiej strony rok to jest horyzont, który z punktu widzenia planowania budżetu na inwestycje w marketing no ma jeszcze jakiś sens, jeżeli po tym roku faktycznie będzie można jakąś próbę korelacji zrobić. A i nieco wcześniej pojawi się przecież możliwość przedstawienia wskaźników wyprzedzających, czyli KPIs na poszczególnych etapach. Czy w ogóle ktoś nasze materiały ogląda? Czy są to osoby z zakładanej grupy docelowej? Czy oni się przesuwają w naszym lejku marketingowym? I tak dalej, i tak dalej. Więc też nie będziecie przez ten rok zupełnie z pustymi rękami. A więc w przypadku bezpośredniego wsparcia sprzedaży nie jest to może dyskusja nad Excelem i wyliczanie, ile procent wyniesie spodziewane ROI, tak jak w przypadku fotowoltaiki, ale też można stworzyć przejrzysty framework do planowania i oceny tej inwestycji. Dlatego na pytanie, a jaki będzie marketing ROI, nie odpowiadałbym jednym zdaniem, ale raczej opisem tego procesu oraz tego, kiedy i w jakim czasie tą odpowiedź będzie można spróbować udzielić oraz jakimi wskaźnikami wcześniej będzie można się kierować, by upewnić się, że jesteśmy na właściwym kursie. No a jak będzie to wyglądało w przypadku długofalowej inwestycji w brand? No niestety, tutaj horyzont inwestycji może być bardzo odległy. Przypomnę raz jeszcze nasze wyliczenia. Jeśli tylko 5% rynku w każdym miesiącu jest w trybie zakupu, to potrzeba aż 6 lat, aby każdy z jego uczestników chociaż raz miał szansę zostać naszym klientem. W efekcie marketing nastawiony na budowanie rozpoznawalności i preferencji naszej marki, tak jak w przypadku powszechnego w B2B edukacyjnego content marketingu, to tak naprawdę mówienie do, czy raczej edukowanie naszych przyszłych klientów, którzy być może nawet jeszcze nie pracują w firmie, która zostanie w przyszłości naszym klientem. Tutaj przypominam historię naszej księgowej. To bardzo często inwestycja w to, aby przyszli członkowie komitetu zakupowego, liderzy tego procesu, na pewno umieścili naszą markę na liście porównywanych dostawców poszukiwanego rozwiązania, a być może nawet uważali to rozwiązanie za wiodące na rynku. Jak o tym rozmawiać z przełożonym, prezesem, sponsorem, który miałby wyłożyć na to pieniądze? Jak wykazać zwrot z takiej inwestycji? No spójrzmy prawdzie w oczy. Nie da się na etapie planowania tak długofalowej inwestycji oszacować ROI. Nie ma magicznej formuły ani metodologii, która by to umożliwiła. Co zatem zostaje? Potrzeba oraz głębokie przekonanie, żeby nie powiedzieć wiara, że ma to sens. Nie oznacza to, że ta decyzja musi być podejmowana po omacku. Przecież latarnią w tej ciemności jest bowiem strategia, i ta biznesowa, i ta wynikająca z niej strategia marketingowa i sprzedaży. Na kim tak naprawdę nam zależy? Kto jest naszą najcenniejszą grupą docelową? Co chcemy osiągnąć? Inaczej stoimy przed bardzo trudnym do realizacji zadaniem edukacji całego rynku. Wtedy ryzyko porażki rośnie. Jedyne, co po drodze możemy zmierzyć, to miary związane z marką i tego, jak nasze działania na nią wpływają, czyli tak zwany brand lift. Mierzy się go na podstawie różnych wskaźników, takich jak przywołanie reklamy, świadomość marki, rozważanie marki, preferencje, znajomość oferty itd. Można podejść do tego jeszcze prościej. Jeżeli głównym narzędziem realizacji naszych długofalowych celi jest content marketing, to prostym KPI może być gromadzone audytorium, czyli lista subskrybentów oraz to, czy pokrywa się ona z wybraną grupą docelową. I wtedy można po prostu założyć, że jeżeli regularnie konsumują oni nasze treści, no to cele brandowe, na przykład związane z rozpoznawalnością marki, zostały osiągnięte. W przypadku długofalowego marketingu właściwie jedyną motywacją może być głębokie przekonanie firmy i sponsora, że są to działania sensowne, przemyślane i wypływające z długofalowej strategii oraz wypływające z zaufania też do zespołu marketingu. A to zaufanie może wypływać z dobrze zrealizowanych działań w zakresie sprzedaży, bo tutaj wyniki pojawiają się szybciej. Co odpowiedziałbym więc na pytanie w odniesieniu o inwestycje w markę, a jaki będzie marketing ROI? Zupełnie szczerze, nie umiałbym wskazać liczby. Ale też postawienie pytania w ten sposób jest tak naprawdę wskazówką, że nie odrobiliśmy wspólnie lekcji na temat roli, jaką może odegrać marketing i brand w firmie na różnych polach i w różnych perspektywach czasowych. Musimy po prostu przekonać naszych sponsorów, że inwestycja we wsparcie sprzedaży zwiększa wolumen sprzedaży, natomiast inwestycja w markę zwiększa marżę. Na koniec uwaga może trochę pozamerytoryczna, ale być może też istotna. W jakiejś części wpływ na rozmowy o tych marketing ROI ma też kwestia osobowości sponsora budżetu marketingowego. No są ludzie, którzy myślą strategicznie i długofalowo i dla nich tego typu dyskusje o długofalowym wpływie marketingu będą naturalne, a są też ludzie, którzy bardzo skupiają się na tym, co tu i teraz i bez względu na Twoją argumentację, ta rozmowa będzie po prostu trudna. I to tyle, co przygotowałem na dziś. Mam nadzieję, że ten odcinek pomoże Ci w trudnych rozmowach o inwestycjach w marketing. Dzięki, że zostałeś ze mną do końca i do usłyszenia. Wysłuchałeś podcastu Rozmowy B2B. Wszystkie odcinki na stronie b2b-marketing.pl oraz w iTunes.